Zaczynamy dzisiejsze słowo. Tu chodzi o królestwo. Macie pozdrowienia od społeczności w Olsztynie. Byłem tam przed świętami, w Niedzielę Palmową. Zrobiliśmy taką szkołę biblijną sobie. Dwa razy chyba po półtorej godziny wyszło. I uczyłem o Królestwie Bożym. Później mieliśmy Wielkanoc. Rozjechaliśmy się, każdy był gdzie indziej. My byliśmy z naszą rodziną w Poznaniu, mieliśmy dobry czas. I w tym tygodniu, kiedy myślałem o niedzieli, myślałem o różnych rzeczach, miałem wiele pomysłów na kazanie, już wam jeden sprzedałem w czasie ogłoszeń, więc możecie sobie ten pomysł na kazanie kupić w naszej księgarni. Ale ten temat był takim czymś, co cały czas wracało i nie dawało sobie zapomnieć. I chciałem po prostu uczyć o Królestwie. W ogóle tego materiału mam tutaj prawdopodobnie na kilka godzin. I nie wiem, ile dzisiaj powiem. Nie wiem, dokąd Bóg mnie poprowadzi. Ale chciałbym zacząć od takiej prowokacji małej, ponieważ chciałbym zwrócić uwagę na to, że Pan Jezus prawie wcale nie mówił o Kościele, kiedy chodził na ziemi. Natomiast namolnie, ciągle i na nowo mówił o Królestwie Bożym. Wiecie, dla nas temat Królestwo jest taki trochę tajemniczy, ponieważ przez wieki synonimem Królestwa czy synonimem Kościoła w kościołach tradycyjnych było Królestwo Boże. I często Kościół nazywano Królestwem Bożym. Kiedy były krucjaty, które miały odbić Ziemię Świętą z rąk muzułman, też robiono to w imię Królestwa Bożego. W imię Królestwa Bożego w ogóle zrobiono wiele niegodziwości na świecie. Nawet powoływano w historii Kościoła namiestników Królestwa Bożego na ziemi, którzy swoim zachowaniem raczej pokazywali, że nigdy w tym królestwie nie byli i do niego nie należą, a już czynili siebie namiestnikami tego królestwa. Natomiast w czasach, w których my żyjemy i tak jak uczy cały Nowy Testament, to tak naprawdę w naszym życiu na ziemi chodzi o Królestwo Boże. I my musimy teraz spojrzeć na ten temat w nowy sposób i zobaczyć, co Bóg chce nam powiedzieć o tym, żebyśmy zobaczyli, że te nasze wszystkie wyobrażenia o Kościele, o zbawieniu, o Ewangelii, one ostatecznie sprowadzają się do takiego kompleksowego ujęcia w temacie Królestwo Boże. Wiecie, w ogóle może jeszcze zanim zacznę o samym Królestwie. Może coś o Kościele. Pan Jezus dwa razy użył słowa Kościół w Nowym Testamencie i ani razu nie użył słowa Kościół. Ponieważ słowo Kościół w języku polskim pochodzi od czeskiego słowa castel, co oznacza zamknięty, obronny budynek, a w języku czeskim pochodzi od włoskiego castello, co oznacza zamek warowny. Więc, kiedy chrześcijaństwo było wprowadzane w Polsce, to jako w jednym z niewielu krajów nazywa ono się chrześcijaństwo, a nigdzie na świecie nie nazywa to się chrześcijaństwo. Na świecie mamy chrystianizm. I na świecie mamy Christians, chrześcijan. Chrystusowców. W Polsce mamy chrześcijan. Wiecie, to jest pewna tradycja. Przyjechali misjonarze i wsadzali pewnych ludzi, polewali wodą, czy tam zanurzali w baptysteriach, tak, czy w rzekach przy pomocy kijków, popychając ich. I ci ludzie, którzy z zewnątrz obserwowali to, mówili, aha, to my jesteśmy wyznawcami światowida, a oni są chrześcijanie od chrztu, bo byli zanurzani w wodzie. Gdzie nikt nie stanie się chrześcijaninem przez zanurzenie w wodzie lub przez pokropienie wodą. Okej? Nikt nie staje się chrystusowcem, tak? Tym, który podąża za Chrystusem. Więc mamy pierwszy problem słowny. Takim samym problemem jest słowo Kościół. Nie ma czegoś takiego jak Kościół. My nie jesteśmy żadnym budynkiem warownym. Budynkiem romańskim o grubych murach, małych okienkach. Z którego strzelamy do naszych wrogów. Okej? Niestety ten wyraz bardzo dobrze pasuje do Kościoła przez wieki. Wiecie, więc reformacja protestancka zaczęła tłumaczyć Biblię na języki narodowe, to mamy w języku polskim takie staropolskie słowo zbór, czyli zgromadzenie. I o tym mówił Jezus, kiedy mówił o tak zwanym Kościele, bo nie ma czegoś takiego jak Kościół w Biblii. Tak? To mówił mój zbór, moje zgromadzenie. Wspólnota lub zgromadzenie. I Jezus tylko dwa razy powiedział o tym. Po pierwsze powiedział, że on zbuduje swoje zgromadzenie, swój zbór. I drugi raz, kiedy powiedział, kiedy macie problemy między sobą, kiedy jest ktoś, kto grzeszy, to niech zgromadzenie przywoła go do porządku i powiedział, w jaki sposób ma to zgromadzenie przywołać go do porządku. I Jezus w ogóle się nie zajmował zborem, zgromadzeniem. Wynika to też z pewnego kontekstu, ponieważ ci, którzy z was już to wiedzą, to będzie dla was powtórka, ale nie ma takiego czegoś jak Stary i Nowy Testament. Jest Słowo Boże, które było dawane przez wieki. To, co my nazywamy Nowym Testamentem, zostało nam dane po przyjściu Chrystusa, ale nie jest to żaden Nowy Testament. I to jest też jeszcze na oddzielne nauczanie. W związku z tym, my, którzy jesteśmy zborem, ludem, zgromadzeniem Bożym, Bożą wspólnotą, wywodzimy swój początek z tak zwanego Starego Testamentu i nie jesteśmy czymś nowym, ale jesteśmy kontynuacją Bożego ludu, które już było zawiązane w tamtych dawnych dziejach, a w pełni wyszło na światło po przyjściu Chrystusa i ma swoim zadanie to Boże zgromadzenie, tak jak kiedyś było pod górą Synaj, tak dzisiaj, bo jest to dokładnie to samo słowo w Biblii, zgromadzenie, zbór, dzisiaj ma się rozszerzyć na cały świat. Okay? A więc tak za bardzo nie chodzi o zgromadzenie, które jest złożone z tych, którzy do Chrystusa należą, którzy oddali Mu swoje życie, ale Bogu chodzi o plan dla całej ludzkości. I to Boże zgromadzenie jest narzędziem Królestwa. Tak? Dla tych, którym się mózg lasuje, przeskoczymy jeszcze do tych starych definicji, użyjemy tego brzydkiego słowa. Kościół jest narzędziem Królestwa Bożego. Kościół nie jest celem. Okej? Nie, ani lokalny jako zbór nie jest celem. Przez wieki też był problem, ponieważ i dzisiaj mamy ten problem, że chcemy doskonałej wspólnoty, doskonałego zboru, miejsca, w którym będziemy się wszyscy dobrze czuli. Biblia nigdy na ten temat nic nie uczyła, ponieważ uczyła zawsze o Królestwie Bożym, które jest panowaniem Chrystusa w naszych sercach i stąd się bierze nasze szczęście, a nie z doskonałej organizacji, która jest tylko narzędziem Królestwa. Więc cóż nam z tego, że mamy doskonały młotek, jak niedoskonałym młotkiem, brudnym i zużytym, równie dobrze, a czasami skuteczniej niż nowym, pięknym i wypucowanym, można wbijać gwoździe. Ok? Więc kościół kościołem, brzydkie słowo, zbór Boży, lud Boży jest narzędziem do tego, żeby Bóg mógł dokonać swoje dzieła jako król, jako pan i zacząć panować nad naszym życiem i nad życiem tych, którzy do Boga jeszcze dzisiaj nie należą. Ok? Więc to słowo jest troszeczkę tak ustawione w pewnej kontrze. Lud Boży kontra Królestwo Boże. Teraz przez to, że wiecie, Królestwo Boże nie przychodzi dostrzegalnie, jak mówi Nowy Testament, a zbór Boży przychodzi dostrzegalnie, więc łatwiej skupić nam się jest na tym, co widzialne. Dlatego kazania, nasz wysiłek, wszystko co robimy, bardziej zmierza do budowania wspólnoty, niż do rozprzestrzeniania się Królestwa Bożego. Ale Bóg chce, żebyśmy nie patrzyli na to, co widzialne, to też jest cytat ze Słowa Bożego, ale na to, co niewidzialne. I do tego zmierzali. Amen? Więc wiecie, jeżeli ktoś jest zgorszony Kościołem w jakikolwiek sposób, czy historycznie, czy na podstawie własnych doświadczeń, czy relacji z duchowymi liderami Kościoła, to właśnie z tego powodu prawdopodobnie, że za bardzo było tam skupienie na tym, co widzialne, a za mało na tym, co niewidzialne. Wiecie, ja jako pastor, my jako samoobrona, tak wiesz. Ja jako pastor też zostałem przez Boga poszerzony w tym momencie, kiedy Bóg mi powiedział, że tu nie chodzi o nasz zbór, o jego perfekcyjną, doskonałą organizację, ale chodzi Bogu o jego królestwo. W związku z tym, kiedy jestem, pracuję w tym mieście akurat, tu mnie Bóg posłał, to szukam relacji z innymi, którzy pracują w tym mieście, z innymi liderami, pastorami, z innymi zborami, po to, żeby mogło przyjść Królestwo Boże do naszego miasta. Czyli Boże panowanie. Amen? I wyrzekam się budowania swojego królestwa widzialnego na rzecz Królestwa Bożego. Mam nadzieję, że nie przeszkadza wam to, że tak chodzę. Już to zapamiętacie, że nie będziecie dalej rozumieć, co to Kościół, a co Królestwo, ale przynajmniej zapamiętacie, że po waszej lewej stronie było Królestwo, a po prawej był zbór. Okej. Także to tylko, wiecie, tytułem takiego wstępu, żebyście zwrócili na to uwagę. I naprawdę jest bardzo też ciekawe na przykład, a propos jeszcze tych słów, że wiecie, jakim słowem jest w języku greckim określany zbór Boży? W Nowym Testamencie? Synagoga. To jest bardzo ciekawe. Ja się o tym dowiedziałem w ciągu ostatniego roku, bardzo niedawno. Ponieważ synagoga z języka hebrajskiego jest tłumaczona z innego hebrajskiego słowa, które oznacza po prostu zgromadzenie. I w Nowym Testamencie mamy po prostu synagogi i one są opisane w Dziejach Apostolskich. I to nie chodzi o synagogi w znaczeniu naszym w języku polskim, czyli zgromadzenia i domy żydowskie, ale są to wspólnoty chrześcijan. Ale są też synagogi żydowskie w Nowym Testamencie opisane, czyli zgromadzenia Żydów, którzy żyli w rozproszeniu poza Izraelem. Ale kiedy na przykład dochodzimy do takiego ciekawego fragmentu w Księdze Objawienia, kiedy Jezus zwraca się do Jana i mówi, że oni nie są, prawdopodobnie to jest w jednym z listów Jana, nie w Objawieniu, ale jest napisane, że oni nie są synagogą Boga, ale synagogą szatana, to w przedziwny sposób polscy tłumacze, zamiast użyć tego zwykłego słowa, zbór, wspólnota, społeczność, którego używali w tłumaczeniu całego Nowego Testamentu konsekwentnie, to tutaj użyli słowo synagoga. Czyli zrobili argument antysemicki, umieścili w Nowym Testamencie. I dzisiaj każdy z nas jak czyta, ja tak byłem zwiedziony przez moje 24 lata chrześcijaństwa, kiedy czytałem, to mówię, a to nie jest synagoga Boża, to są te Żydki. A tu chodziło po prostu o to, że Jezus mówi, że to nie jest mój zbór, to nie jest moja społeczność. To nie są ludzie, którzy należą do mnie. Tak? Ale to są takie ciekawostki, okej? Okay? Ale powiem wam, że ponad tymi ciekawostkami jest to piękno Królestwo Bożego, które nam wyjaśnia te wszystkie ciekawostki. Amen? Bo Bóg nigdy nie przyszedł i powiedział, daję wam kościół mój. Nie ma takich słów Jezusa. Ale przyszedł i powiedział, daję wam moje królestwo. Amen? Więc to jest dzisiejszy temat. Przepraszam za przydługi wstęp. Chciałbym, żebyśmy się pomodlili, żeby teraz mnie Duch Święty poprowadził, ponieważ wersetów o królestwie, o królu, o tronach, o panowaniu, o władzy, o ludach, o narodach jest w Biblii tak dużo, że po prostu prawdopodobnie na rok nauczania by było. A ja chcę tylko wam sprzedać takie jedno, to jedno poselstwo, że w naszym życiu chodzi o panowanie Boga, chodzi o Jego królestwo. Okej? Okay? Kto się będzie ze mną modlił? Na głos przez mikrofon? Okej. Okay. Panie Jezu, dziękuję Ci za to, że jesteś tutaj z nami teraz i że będziesz nas prowadził w Duchu Świętym i że będę mógł głosić o Królestwie Twoim i że rozjaśnisz nam nasze myślenie i przyciągniesz nas do siebie, przyciągniesz nas do miejsca, w którym będziemy blisko Ciebie. Ojcze, dziękuję Ci, że jesteś wśród nas, że działasz, jesteś pełen mocy, że jesteś pełen chwały i dziękuję Ci, że objawisz nam też nasze miejsce w Twoim Królestwie. Panie, oddaję Ci chwałę, poprowadź nas i namaść nas. Namaść nas rozumem, mądrością, objawieniem, prowadzeniem, żeby na pytania zostały udzielone odpowiedzi, a tam, gdzie nie ma pytań, żeby pojawiły się pytania i żeby one były dręczące. Panie, dziękuję Ci za to, że jesteś wśród nas. Oddaję Ci chwałę. I wszyscy powiedzieli amen.
Halleluja. Okay. Dobrze.
Więc teraz tak. Zaczniemy od takiego fragmentu z Nowego Testamentu, a później pójdziemy do Starego Testamentu. Niestety dzisiaj taka trochę inna prezentacja, ale to dlatego, że taka ilość wersetów, że nie udało mi się przełożyć tego do innej aplikacji. Rzymian 14:17. Apostoł Paweł mówi tak. Albowiem Królestwo Boże to nie pokarm i napój, lecz sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym. Więc to jest fragment z Nowego Testamentu. Zaczynam go, to kazanie, od tego miejsca, ponieważ ten fragment bardzo dobrze znamy i często Królestwo Boże sprowadzamy tylko do tego fragmentu. I mówimy, że jak Bóg króluje, to w moim sercu jest pokój, w moim sercu jest sprawiedliwość, w moim sercu jest radość. Ale nie tylko o to chodzi w Królestwie Bożym. W Królestwie Bożym chodzi o wiele rzeczy, ale ja bym chciał, żebyśmy zaczęli historycznie od tak zwanego Starego Testamentu, czyli od dziejów Izraela, gdzie ciągle i na nowo pojawia się termin Królestwo Boże i on w Nowym Testamencie nie zmienia swojego znaczenia. Więc otwórzmy sobie pierwszą księgę Samuela, 8 rozdział, dłuższy fragment przeczytamy od wiersza pierwszego. Wiecie, Bóg postanowił już w raju, kiedy Adam i Ewa zgrzeszyli, że on objawi swoje zbawienie ludziom. Kiedy Ewa zgrzeszyła, to Bóg wypowiedział proroctwo nad Ewą, wypowiedział proroctwo nad Adamem. Nad Adamem powiedział, że będziesz teraz w pocie czoła, siał, orał, zbierał, chwasty ziemia ci będzie rodziła po wszystkie dni twojego życia. Do Ewy powiedział, będziesz w bólach rodziła, twoje pragnienia będą ciągnęły cię do mężczyzny, tak? I też nie będziesz miała łatwo. Ale powiedział też proroctwo do kobiety i do wszystkich ludzi, i to jest przez biblistów nazywane protoewangelia, czyli pierwsza ewangelia, powiedział do kobiety, że twój potomek, twoje potomstwo będzie ugryzione w piętę przez wroga, przez węża, tego, który cię przed chwilą kusił, ale ty zdepczesz głowę węża. I taki był początek, te słowa otrzymał Adam z Ewą, zanim zostali wyrzuceni z raju. Więc była zapowiedź, że wszystko ostatecznie, mimo że teraz wąż przejmuje władzę nad ziemią, jest nazwany w Biblii księciem tego świata, księciem ciemności, władcą tego świata, że ten porządek zostanie odwrócony i na nowo będzie rządził syn człowieka, tak? Będzie rządził na ziemi. I wtedy Bóg rozpoczyna całą historię swoją. Od początku zaczyna kontaktować się z ludźmi, którzy chcą się z Nim skontaktować. Rozmawia z nimi, powołuje ich. Mamy różnych patriarchów, bardziej znanych, mniej znanych. Mniej znanego Henocha, który chodził z Bogiem i paru innych. I Abla, i Kaina, i tak dalej. I bardziej znanych, takich jak Noe, do których Bóg starał się skontaktować, żeby przywrócić na ziemi swoje panowanie. Żeby zaszczepić w ich sercu swoje pragnienia, żeby ziemia mogła być z powrotem odzyskana dla Boga. I doszło do takiego momentu, że Bóg powołał Abrahama i powiedział do niego, teraz ciebie powołuję, to jest nauczanie, więc musisz być skupiony, ja nie będę dzisiaj głosił i za dużo tutaj się radował i cieszył, po prostu sprawdź, żeby twój umysł był trzeźwy i podążał za mną. Więc doszło do takiego momentu, że Bóg powołał Abrahama i powiedział, ciebie teraz powołuję. Wyjdź ze swojego kraju, ze swojej ziemi, z domu swojego ojca, idź na ziemię, którą ci wskażę, ponieważ z ciebie uczynię wielki naród i ten naród będzie błogosławieństwem dla wszystkich narodów i dla całej ziemi. I tutaj zaczyna się historia o Bożym Królestwie, o Bożym Panowaniu. To samo Bóg przekazał jego synowi Izaakowi i to samo przekazał synowi Izaaka, Jakubowi, którego imię zmienił na Izrael. Izrael miał 12 synów i oni są początkami tych 12 plemion Izraela, protoplastami, tak? Tymi, którzy są na początku. I oni zostali uprowadzeni. Oni sami wyszli z powodu głodu do Egiptu. Tam żyli 300 lat, źle im było, Bóg wtedy już coś zrobił wspaniałego, ponieważ dał im ziemię, która była chroniona przez Boga, której nie dotykały plagi, które dotykały Egipt. Ale Bóg powiedział, ja muszę kontynuować swój plan. Stąpił na ziemię, spotkał się z Mojżeszem i powiedział, wyprowadź teraz ten lud. Bóg wyprowadził, a Mojżesz wyprowadził na polecenie Boga tych 12 pokoleń, 12, nie 12 pokoleń, tylko 12 plemion Izraela. To były już miliony ludzi prawdopodobnie, setki tysięcy do kilku milionów, tak? Wyprowadził chyba 700 tysięcy około było samych mężczyzn, tak? Więc można to pomnożyć. Później kobiety, dzieci i tak dalej. I taki tłum wyszedł. I pierwsze, co Bóg zrobił, kiedy wyprowadził ich z Egiptu, to powiedział, że teraz chcę Mojżeszu, żebyś przyszedł do mnie. I Bóg chciał się spotkać z całym ludem Izraela i powiedział do nich, że chce teraz z nich uczynić swój naród, swoje królestwo. Chce dać im swoje prawa. Ale wiecie, tam się wydarzyła też taka rzecz, to jest pod górą Synaj. Tam powiedział też coś takiego cały lud, że on nie chce rozmawiać z Bogiem. Że Mojżeszu, ty rozmawiaj z Bogiem, bo dla nas to jest zbyt straszna rzecz. Więc nastąpiło, zawsze w całej historii Biblii jak czytamy, to czytamy, że Bóg ma plan, że chce coś zrobić i człowiek, który cały czas ten plan opóźnia. Adam z Ewą to byli pierwsi bałaganiarze. Ludzie żyjący w czasach Noego, kolejni bałaganiarze. Abraham, Izaak, Jakub, wszyscy bałaganiarze. Ci w Egipcie też, prawie Mojżesza zabili, który miał ich uratować. Później idą na górę Synaj, Bóg mówi, ja będę ich Bogiem, oni będą moim ludem? Oni nie chcą. Ale Bóg cały czas realizuje konkretnie swój plan i mówi, uczynię, mówi, dzisiaj nie jesteście nie ludem, mówi Biblia. Tak? Bóg się do nich tak zwraca, co wy w ogóle, co to jest? To jest jakiś naród? z Hałastra, wygnańcy, byli niewolnicy z Egiptu. Płaczą, narzekają, mamrocą, trzą starych bogów, odlewają złotego cielca. Co wy w ogóle jesteście? Nie jesteście ludem. Mój plan jest uczynić was ludem, ponieważ chcę wypełnić moje słowo, które powiedziałem Abrahamowi, że uczynię z niego naród wielki. Więc ja muszę teraz z was zrobić naród. Wy nie jesteście narodem. Jesteście zbieraniną. Jesteście bandą. I Bóg daje im swoje przykazania. Po co daje im przykazania? Żeby oni zaczęli żyć w sposób, w który będą poddani Bogu. Będą respektować Jego plan dla ziemi. Przykazania, które przyszły od Boga, nie są jakimś abstrakcyjnym kodeksem, który po prostu teraz, wiesz, dzisiaj wolno jeździć 50, a jutro będzie wolno jeździć 30. Nie wiadomo dlaczego. Bóg tak nie robi. Bóg daje uniwersalne prawa, które sprawiają człowiekowi, który ich przestrzega, dają człowiekowi, który ich przestrzega, błogosławieństwo i sprawiają, że Boże Królestwo może przyjść na ziemię. Więc Bóg mówi, czci ojca swego i matkę swoją. Nie dlatego, że będę cię kiedyś rozliczał i poślę cię do piekła, jak tego nie zrobisz, ale dlatego, żebyś miał dobre życie na ziemi i dzięki temu staniesz się ludem, któremu będą zazdrościć inne narody. I później Bóg mówi, że wzbudzę w innych narodach zazdrość, ponieważ wam się będzie inaczej powodziło dzięki temu, że będziecie przestrzegać moich praw. A niektórzy z was tak patrzą na nie, wiem, po prostu ze Starego Testamentu, przecież to wszystko jest przekreślone. Powiem ci tak, nic nie jest przekreślone. Jezus powiedział, że tego, który coś tam przekreśli, chociaż jeden przecinek, albo choć jedną jotę, czyli taki dzyngiel, wiecie, w hebrajskim są takie dzyngle nad literami, jotę, przecinek, jedno słowo, to Bóg mówi, ja go będę, tego będę sfrytkował po prostu. Więc nic nie przeminęło, wszystko jest aktualne i nasze dzisiaj życie przebiega często w sposób dla nas trudny, ponieważ my ciągle nie wróciliśmy do miejsca, w którym Bóg króluje nad naszym życiem i dlatego cierpimy. Więc powrót do tego miejsca, które było miejscem przeznaczenia dla Izraela, dla Żydów, nas dzisiaj, którzy nie jesteśmy Żydami, w większości przynajmniej, to jest powrotem do Bożego Królestwa. Więc Bóg mówi teraz, zrobię z nich naród, daj im swoje prawa i będę królem. Oni będą moim ludem. Będą przestrzegać moich praw, wypełnię moją obietnicę daną Abrahamowi. Oni staną się błogosławieństwem dla wszystkich narodów. I ja przez nich później będę też królował w tych narodach. I wiecie, jak przeskujemy później do Nowego Testamentu, chociażby do listu do Galacjan, to Bóg mówi, wy przez wiarę jesteście dzisiaj synami Abrahama. Synami obietnicy. Dlaczego? Bo teraz, kiedy my przychodzimy do Boga, jesteśmy włączeni w to drzewo oliwne, jak mówi list do Rzymian, nie nastąpiła żadna zamiana, że Izrael został przekreślony i my wchodzimy w miejsce Izraela, jak Kościół przez wieki nauczał, ponieważ to było na rękę. Ale Bóg mówi, nie, to jest szlachetne drzewo oliwne, z którego niektóre gałęzie zostały wyłamane, bo były niewierne, ale pień jest święty, obietnice są święte, proroctwa są święte, obietnice są wieczne i niezmienne. Dla Izraela, dla Jerozolimy, dla wszystkich Żydów według ciała. I Bóg mówi, a wy jesteście z tego dzikiego drzewa, my jesteśmy wszyscy z dzikiego drzewa, my jesteśmy tam wszczepieni w to drzewo. I Bóg mówi przez apostoła Pawła w liście do Rzymian, więc ty, nieszlachetny dziki, uważaj, bo jeżeli naturalne gałązki zostały usunięte z tego drzewa i niektórzy odpadli i dzisiaj nie żyją z Bogiem, to ty uważaj, bo ty możesz pierwszy odpaść. Bo jesteś w nienaturalnym miejscu, ponieważ jesteś poganinem. Pamiętam kiedyś nauczyciel pewnej szkole biblijnej, której studiowałem, powiedział kiedyś, mówi, i to było w czasach króla Dawida. A my wtedy mieszkaliśmy w dziurach wygrzebanych w ziemi. I naszym największym bogactwem były gliniane koraliki. Strasznie mi się to podobało. Więc my, dzikusy, jesteśmy wszczepieni do tego szlachetnego drzewa i nie nastąpiła żadna zamiana. Tak? I Bóg realizuje swój plan. Wchodzą do ziemi i Bóg im mówi, teraz czasy pogan w ziemi się kończą. Wina Kananitów się przelała. Bóg mówi, usuniecie ich, nastąpi wygnanie, niektórych eksterminacja, niektórzy pozostaną wśród was, będą żyli, więc Bóg daje im prawa, jak mają postępować z tymi, którzy zostaną, jak mają ich traktować, bo kiedyś sami byli uchodźcami. I oni przejmują ziemię Kanan. I wiecie, jest bardzo ciekawa rzecz, ponieważ po wejściu do Kananów w Izraelu nie ma ciągle króla. Dlaczego nie ma ciągle króla? Ano dlatego, że Boży plan cały czas przez wieki pozostaje niezmienny, że jest tylko jeden król, który ma prawo władać wszystkim, i jeden król, któremu my mamy prawo się kłaniać. Więc księga Jozuego, po księdze Jozuego następuje jaka księga w Biblii? Naszej? Księga sędziów. Ponieważ w Izraelu nie było królów, tylko byli sędziowie. Więc mamy sędziów. Mamy Deborę, mamy Gedeona. To byli ludzie, którzy po prostu okazywali się ludźmi godnymi zaufania. Izrael powierzał im rozsądzanie ich spraw, ale też nie rozsądzanie na podstawie widzimisię, ale na podstawie praw, które były dane od Boga. Więc tak naprawdę ci sędziowie to byli tylko interpretatorzy prawa, żeby ludzie mogli być rozsądzeni w swoich konfliktach. I nie było króla w Izraelu. To jest bardzo ciekawe. I teraz dochodzimy do tego fragmentu z pierwszej księgi Samuela, ponieważ tutaj następuje pewien problem, który znowu opóźnia Boży plan, ale Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują, i każdy nawet zły plan może wyprowadzić na dobry. Więc tutaj pojawia się pierwszy król w Izraelu, który rozpoczyna linię królów, i na końcu tej linii jest król Żydów, Jezus Chrystus. Więc Bóg nie odwołał i mówi, wracamy do ery sędziów, ale mówi, nie, nie, dobrze, okej, chcieliście króla, dobrze, to był wasz problem, ale ostatecznie i tak król będzie rządził. Pamiętam, pewien rabin opowiadał, że taką historię, to nie rabin, chrześcijanin opowiadał, że taki mesjański Żyd był zaproszony do pewnego zboru i on przychodzi do tego zboru i mówi, o, a czemu wy tutaj macie na ścianie krzyż Łotra? Jaki krzyż Łotra? Mówi, no krzyż Łotra czcicie. Czy wy jesteście w ogóle chrześcijanami? Ten człowiek wierzący był taki poruszony. Mówi, jak to krzyż Łotra? Mówi, no Łotra jak nic. Mówi, czemu? Bo to jest Łotra, bo tu nie ma tabliczki. Mówi, jakiej tabliczki? Nie czytałeś? Że tam była tabliczka, była na krzyżu Jezusa napisana. Mówi, jaka tabliczka? No tabliczka. Jezus Nazareński, król Żydów. To jest bardzo ważne, żebyśmy w naszych zborach nie mieli krzyżów Łotra. Ale wolimy czasami mieć krzyż Łotra, bo my sami dzicy. Tak? Ale ostatecznie Jezus Chrystus to jest król Żydów, tak? Dobrze, ale teraz prześledźmy sobie, bo tutaj wchodzimy do tego, co nas osobiście coraz bardziej dotyczy. 1 Samuela 8:1, czytam. A gdy Samuel zestarzał się, ustanowił swoich synów sędziami nad Izraelem. Samuel wcześniej też był sędzią. Był prorokiem i sędzią. Starszemu jego synowi było na imię Joel, młodszemu Abiasz. Byli oni sędziami w Berszebie. Lecz jego synowie nie chodzili jego drogami. Nie chodzili jego drogami. Gonili raczej za zyskiem, brali datki i naginali prawo. Naginali prawo. Okay? Mieli je przekazywać ludowi, oni je naginali. Zebrali się wtedy starsi izraelscy, przyszli do Samuela do Ramy i rzekli do niego. Oto zestarzałeś się, a twoi synowie nie chodzą twoimi drogami. Ustanów więc nad nami króla, aby nas sądził, jak to jest u wszystkich ludów. Powiedzmy wszystkich ludów. Widzicie, my ten problem dzisiaj mamy wśród nas. Ciągle to samo głosimy. Co głosimy? Głosimy to, że my nie mamy być naśladowcami świata. Że nie jesteśmy do tego powołani. A nasz największy problem w walce duchowej to jest ten dyskomfort wtedy, kiedy zaczynamy różnić się od świata. Cała walka duchowa jest w tym, żeby pozostać częścią Bożego ludu, uznawać dalej władzę Boga i nie być jak wszyscy inni dookoła. Okay? I oni tu przychodzą i mówią, chcemy, żeby było u nas jak u wszystkich ludów. A co Bóg mówił od czasów Góry Synaj do nich? Że nie będziecie jak inne ludy. A oni przychodzą i mówią, daj nam króla, chcemy być jak inne ludy. Widzicie, to jest cały czas ten sam konflikt. Ale Samuelowi nie podobało się to, że mówili, daj nam króla, aby nas sądził, i modlił się Samuel do Pana. A Pan rzekł do Samuela, wysłuchaj głosu ludu we wszystkim, co mówią do ciebie, gdyż nie tobą wzgardzili. Prawdopodobnie Samuel się poczuł urażony, że jego synków odrzucili, tak? Mówi, nie tobą wzgardzili, lecz mną wzgardzili, abym nie był królem nad nimi. Więc Bóg mówi, chcą króla, żyli tyle lat bez sędziów, żyli bez wodzów i teraz chcą go. Mówi, to jest problem w relacji do mnie, a nie do ciebie. Wiecie, jak ja jestem pastorem, pasterzem i coś się dzieje w kościele, to tak naprawdę powiem wam, jeśli chodzi o mnie, to jest widziały gały, co brały. Po prostu jest tyle fajnych zawodów na świecie, kto ci kazał być pastorem, tak? Ale problem jest, bo problem jest między nami, którzy nie chcemy się poddać Bogu, a Nim samym. Okej? Czasami to dotyka jakichś ludzi wokół nas, bo jesteśmy ciałem, jesteśmy połączeni, ale tak naprawdę zawsze chodzi o Boga. I w Bożym Królestwie chodzi przede wszystkim o to, żeby On był Królem. I tutaj zaczyna się cała historia, ponieważ istotą mówienia o Królestwie nie jest terytorium, chociaż też, i o tym jeszcze coś powiemy, istotą królowania nie jest to, że jest król, chociaż jest król i to jest ważne, ale istotą Bożego Królestwa dla nas w praktyczny sposób jest nasze codzienne poddawanie się Bogu. I Królestwo Boże ma miejsce wtedy, kiedy następuje poddanie się władzy, która jest legalna. Więc Królestwa Bożego nie może ustanowić człowiek, ponieważ człowiek nie jest powołany do bycia królem. Królestwo ustanawia Bóg i człowiek, Jezus Chrystus, a my uznając je, poszerzamy je i poszerzamy je głosząc innym ludziom, żeby oni mogli ustanowić też w swoim życiu. To już dochodzimy do Nowego Testamentu, pewnie dzisiaj nie dojdziemy tam. Ale to jest bardzo ciekawe, jakbyście sobie postudiowali Dzieje Apostolskie, że oni cały czas głoszą Królestwo Boże. Apostoł Paweł przez całe swoje życie głosi Królestwo Boże. My, którzy jesteśmy wychowani w kulturze religijnej, mieliśmy przykazania, chodziliśmy do kościołów, dla nas najważniejsze było to, żeby usłyszeć dobrą nowinę o czym? No teraz już jesteście poprawni, ja już rozumiem. Ale praktycznie nam chodziło o to, żeby usłyszeć dobrą nowinę, że ktoś zabrał nasze grzechy. Okej? Okay? Bo byliśmy pod potępieniem prawa żyliśmy. Nie potrafiliśmy wykonać tego słowa. Wykonać prawa i żyliśmy w potępieniu. I musieliśmy przyjść do Boga, który jest źródłem łaski, miłosierdzia i zrozumieć, że w Chrystusie nasze grzechy zostały zabrane na krzyż. I dla nas to była dobra nowina. Ale wiesz, z Bożej perspektywy dziejów, historii, tego, co Bóg czyni na ziemi, to w Dziejach Apostolskich apostołowie cały czas głoszą co? Głoszą Królestwo Boże. Widzisz, kiedy oni szli do Greków, to oni nie mogli im głosić dobrej nowiny uwolnienia od grzechów, kiedy oni nawet grzechów nie znali. Później były w pierwszym kościele takie problemy, ponieważ był zbór w Koryncie i ci ludzie mieli wszystko w tym zborze. Kazirodztwo, cudzołóstwo, wszystkie zboczenia, wszystkiego rodzaju grzechy i apostoł musiał ich nauczać czego? Tory musiał ich nauczać. Musiał ich nauczać Królestwa Bożego, a dopiero w tym, kiedy poznali grzech, i on to też w swoich liście mówi, że prawo jest przewodnikiem do Chrystusa, kiedy uświadomili sobie grzech, to wtedy mogli przyjąć Ewangelię, dobrą nowinę o tym, że są uwolnieni od grzechu. Ale pierwszą nowiną dla nich była Ewangelia o Królestwie. Że Bóg chce mieć władzę i panowanie nad wszystkimi narodami i nad całą ziemią. I posłał Jezusa Chrystusa jako króla Żydów, żeby to żydowskie królestwo rozprzestrzeniło się na całej ziemi. Żebyśmy wszyscy, żeby życie nas wszystkich było poddane Bogu. Dobrze. Tak wam robię od czasu do czasu taki łyk świeżego powietrza, czyli tak zwanego Nowego Testamentu i przejścia w nasze czasy. Ale niestety, słuchajcie, jak rodził się to, co nazywamy zborem Bożym w Nowym Testamencie, to nie było w ogóle Nowego Testamentu spisanego. Dzisiaj się mówi w kościele, potrzebujemy kościoła, ale biblijnego. Wiesz, biblijny kościół Nowego Testamentu nie miał Nowego Testamentu. Nic tam nie było i po prostu dopiero dla niektórych to dopiero 60 lat po ich śmierci zostało coś zapisane. A oni już byli tym Bożym ludem, tak? Tak zwanym nowotestamentowym. Więc dobrze, zaglądamy do starego z powrotem. Wysłuchaj więc ludu we wszystkim, co mówią, gdyż nie to wzgardzili mną. Zgodnie ze swoimi postępkami, jak postępowali ze mną od dnia, gdy wyprowadziłem ich z Egiptu, aż do dnia dzisiejszego, porzucając mnie, aby służyć innym Bogom. Tak postępują oni także z Tobą. Otóż teraz usłuchaj ich głosu, ostrzeż ich jednak uroczyście i podaj im do wiadomości uprawnienia króla, który będzie nad nimi królował. I powiedział Samuel wszystkie te słowa ludowi, który domagał się od niego króla. Rzekł więc, takie będzie uprawnienie króla, który będzie nad wami królował. Będzie zabierał waszych synów i sadzał ich na swoich wozach i rumakach, aby biegali przed jego wozem. Aby byli mu dowódcami nad tysiącami i dowódcami nad pięćdziesiątkami. Aby uprawiali jego rolę, sprzątali jego żniwo. Sprzątali oręż i przybory do jego wozów wojennych. będzie zabierał wasze córki, aby sporządzały wonne maści, aby gotowały i piekły. Najlepsze wasze pola i winnice, gaje oliwne zabierze i da swoim sługom. Z waszych plonów i winnic będzie pobierał dziesięcinę i dawał z niej swoim dworzanom i sługom. Najlepsze wasze sługi i służebnicy, najlepsze wasze bydło i osły zabierze i zatrudni w swojej gospodarce. Na wasze trzody nałoży dziesięcinę i będziecie mu za sługi. A jeśli kiedyś będziecie narzekali z powodu króla, którego sobie obraliście, wtedy wam Pan nie odpowie. Lud jednak nie chciał słuchać głosu Samuela, lecz odpowiedział: nie tak, ale niech król będzie nad nami. I my chcemy być takimi, jak wszystkie ludy. Niech nas rządzi nasz król, niech nami przewodzi i niech on prowadzi nasze wojny. Samuel słuchał wszystkich tych słów ludu, przedstawił je panu. Pan zarzekł do Samuela: usłucha ich głosu, ustanów im króla. Samuel rzekł więc do mężów izraelskich: idźcie każdy do swojego miasta. I wtedy Bóg ustanowił im króla, który miał na imię jak? Saul. To był pierwszy król w Izraelu. I w jego historii widzimy, że dokładnie już w pierwszym pokoleniu, w pierwszym królu natychmiast wypełnia się to słowo. Chcieliście króla, macie króla. Proszę bardzo. Widzimy, wszyscy szukamy w naszym życiu ulgi. My chcemy, żeby ktoś nas poprowadził. Żona zaczyna wszystkie swoje troski składać na męża. Mąż wszystkie swoje żony, wszystkie swoje problemy składa na żonę. Kościół na pastora. Pracownicy w firmie na szefa. Co z tego jest? Z tego wszystkiego jest tylko bieda. Co Boże mówi? Przeklęty, kto na człowieku polega i z ciała czyni swoje oparcie. Mówi, za każdym razem, kiedy chcecie króla, macie problem. Bo ja jestem jedynym królem, jedynym władcą. To wam wystarczy. Nie szukajcie króla. Mają Saula? Natychmiast. Wszystkich ich prowadzi na wojnę. Rozpoczyna po prostu... Rozpoczyna wojny. Rozpoczyna się dziać. Bóg ma z nim problem, ponieważ on nie słucha Boga. Nie chce wykonywać Bożych zadań. I Bóg przychodzi do Saula. To jest z 1 Samuela 13:13. Wtedy rzekł Samuel do Saula: popełniłeś głupstwo. Gdybyś był dochował przykazania Pana, Boga Twego, które On Ci nadał, Pan by utwierdził królestwo Twoje nad Izraelem na wieki. Więc widzicie, tutaj już widzimy taką pierwszą rzecz. Coś tam się rusza. Bóg uczynił pierwszą taką rzecz, że powiedział: dobrze, chcieliście króla, dałem wam króla. Ale Bóg postanawia wyprowadzić i tak z tego swoje królestwo. I do Saula mówi: gdybyś był mi posłuszny, Twoje królestwo by było utwierdzone. Ale nie byłeś posłuszny. Lecz teraz królestwo twoje nie utrzyma się. Pan wyszukał sobie męża według serca swego i Pan ustanowił go księciem nad swoim ludem za to, że nie dochowałeś tego, co Pan ci rozkazał. Więc widzicie, to jest ciekawa historia, ponieważ zwróćcie na to uwagę, że Bóg miał teraz szansę powiedzieć: Saul się nie sprawdził, widzicie? Zabieramy Saula, wracamy do ery sędziów. Ale Bóg mówi: nie. Dobrze, okej, ja rozumiem słabość człowieka, realizuje dalej swój plan. I Bóg mówi: już mam, do Saula już mówi, już mam człowieka na myśli. Jest to człowiek według mojego serca. Człowiek, który mi się podoba. I kogo Bóg wyznacza na króla poprzez Samuela? Kto jest drugim królem w Izraelu? Dawid. I teraz historia Dawida jest bardzo ciekawa, ponieważ Dawid, przez to, że Bóg go dobrze wyszukał go tam, gdzie go by nikt nie szukał, wyszukał go wśród rodziny, która miała wielu synów, jako tego najmłodszego, na któremu nikt szansy nie dawał. Bóg powiedział do Samuela, powiedział: nie patrz na to, co patrzą oczy, ale patrz na serce. I znalazł człowieka, który po prostu podobał się Bogu. Postanowił jego wybrać. Ale druga rzecz, że ten człowiek, Dawid, od samego początku pielęgnował swoją więź z Bogiem. I teraz wydarzyło się coś ciekawego, ponieważ Dawid, a powiem takiego, użyję skrótu pewnego myślowego, ale Dawid to jest pierwszy i ostatni król Izraela. Bo Dawidowi zostaje objawiona tajemnica, że jego królowaniu nie będzie końca. Dawid tego nie rozumiał. O co chodzi? Ale rozumiał, że Bóg daje mu coś wspaniałego, że daje mu królestwo nieprzemijające i wieczne. To jest zapisane w psalmach. Kiedy mamy pierwsze kazanie w Dzień Pięćdziesiątnicy, zesłanie Ducha Świętego, to właśnie o tym Piotr głosi. I mówi: słuchajcie, przecież Dawidowi została dana obietnica, że nie umrze. i że jego ciało się nie rozłoży, nie dozna skażenia. A wy wszyscy widzicie, że grób jego jest między nami. O co chodziło, mówi Piotr w kazaniu w Dzień Pięćdziesiątnicy. Tak? I teraz słuchajcie, przeczytajmy sobie kilka fragmentów z kilku psalmów. Psalm Dawidowy, więc on sam go pisze. Tak? Wspomną i nawrócą się do Pana wszystkie krańce ziemi. To jest 22 psalm, wybrane wersety. Wspomną i nawrócą się do Pana wszystkie krańce ziemi. Mamy drugiego króla w Izraelu, pierwszego według Bożego serca i ten gościu już zaczyna wyśpiewywać jakieś totalitarne pieśni. On śpiewa, że wszystkie krańce ziemi nawrócą się do Pana. Wiecie, to jest niebywała rzecz, musicie to rozumieć, że nawet w Nowym Testamencie, kiedy Jezus został zabrany i Duch Święty wstąpił, to apostołowie Żydzi, oni przez 10 lat nie dali rady, żeby głosić słowo dzikusom. Pierwsze kazanie apostoła Piotra w domu poganina Korneliusza to jest około 10 lat po zesłaniu Ducha Świętego. Czy większość z was tutaj, którzy siedzicie, nawet 10 lat nie jesteście narodzeni na nowo. A tutaj Dawid w zamierzchłej erze, dawno temu, kiedy my żyliśmy w ziemiankach, wyśpiewuje pieśń, będąc Żydem, i wszystko się kręci jeszcze ciągle wokół tego żydowskiego konceptu narodu, który jest Bożym konceptem. On już wyśpiewuje, że wszystkie krańce ziemi nawrócą się do Pana. I pokłonią się przed Nim wszystkie rodziny pogan. Wiecie, jakie jest słowo tutaj na pogan? Tutaj w języku hebrajskim? Gojów. Wszystkie rodziny gojów się pokłonią przed Panem. Okay? To już tak wam brzmi trochę bardziej emocjonalnie, tak? To jest Biblia właśnie. Biblia brzmi emocjonalnie, ponieważ chce poruszyć nasze emocje. Bo do Pana należy królestwo. Dawid jest królem według Bożego serca, ponieważ rozumie, że jego władza jest w imieniu króla, do którego należy całe królestwo. Okay? On panuje nad narodami. Tylko jemu oddawać będą cześć wszyscy możni ziemi. Padną przed nim na kolana wszyscy, którzy się w proch obracają i nie mogą utrzymać się przy życiu. Dlatego w Nowym Testamencie czytamy, że wszelkie kolano się ugnie i wszelki język wyzna, że Jezus jest Panem. Amen? Wiecie, my nie jesteśmy w takim biznesie ulgi serca. Że Bóg przez Jezusa Chrystusa przyniósł na ziemię czarę eliksiru, którą wlał w nasze serca, żeby w naszych sercach zagościła sprawiedliwość, pokój i radość. I my, kiedy przychodzimy na spotkania, nie przychodzimy na seansy spirytystyczne, żeby tego eliksiru błogości i ekstazy doświadczyć. Tylko my jesteśmy umieszczeni w Bożym planie dziejów, w Bożym planie historii, kiedy Bóg nam przekazuje swoje królestwo, mówi nam o Jego panowaniu w naszym życiu, uwalnia nas od problemów, zabiera troski, daje radość, pokój i to wszystko, ale nie po to, żebyśmy my tu między sobą ciągle tego szczęścia w nieskończoność szukali. Ale żebyśmy to zanieśli wszystkim narodom, wszystkim ludom, wszystkim gojom, naszym braciom gojom. I żeby to królestwo było rozprzestrzenione. Wiecie, taka historia z tego tygodnia jest... Ja mam wiele trosk cały czas i ciągle uczę się kolejne troski Panu przedstawiać. I w tym tygodniu byłem odwiedzić tego pastora z Gryfowa Śląskiego, który właśnie z dzieckiem jest w Centrum Zdrowia Dziecka. I słuchaj, jak tylko o tym pomyślałem, pobyłem z nim chwilę. On mi opowiadał, jak wyglądała ta operacja, jak wyglądało jego dziecko po operacji. Powiem ci, wróciłem do domu i mówię do Izy, wiesz co, czuję się, jakbym wrócił z Ugandy. Kiedy byłem w Ugandzie kilka lat temu i wróciłem do Polski, widząc tamtą biedę i tą rozpacz tam w tym kraju w wschodniej Afryce, to przez kilka tygodni nie miałem żadnych trosk. Teraz jak wróciłem z tego szpitala, to mówię do Izy, mówię, słuchaj, jakbym wrócił z Ugandy. Mówię, Boże, jaki ja jestem wdzięczny za moje życie. Bóg wszystko chroni w moim życiu. Kontrast. Jeżeli my będziemy rozumieć sprawę Królestwa Bożego, to my nie będziemy płakać nad naszym życiem. Jak ci źle, to idź zapukaj do sąsiada, spytaj, co u niego słychać. Jeżeli nie jest Amerykaninem i nie powie fajn, to dobrze trafiłeś i od razu się dowiesz o rzeczach, których po prostu ty w ogóle nie doświadczasz. Bożym planem jest Jego królestwo na całej ziemi. To jest Boży plan. Żebyś się rozejrzał i zobaczył, co się dzieje. Okej? Dobrze. Jeszcze przeczytajmy, bo słuchajcie, ja dopiero 45 minut głoszę. A zwyczajnie, normalnie to głoszę godzina 10. Chyba, że treści jest tak dużo, że myślicie, że już półtorej minęło. Tak też może być. Czas różnie płynie. Ale jeszcze parę fragmentów. Prawdopodobnie dzisiaj nie dojdziemy do Nowego Testamentu. Ale powiedzmy wszyscy razem, Królestwo Boże.
Królestwo Boże.
Oczywiście jest takie niebezpieczeństwo, że nikt nie zakuma tego. Na zewnątrz, tak? Bo od razu sobie pomyślą, aha, to który z was jest Ajatollahem? Tak. Powiedzą, co wy tutaj znowu Watykan robicie, tak? W naszym kraju jest moda teraz na zwalczanie Bożego Królestwa. Ludzie by usłyszeli, że my jesteśmy ludźmi Królestwa i chcemy Bożego Królestwa, modlimy się o Bożego Królestwo, wierzymy w Boże Królestwo i że to jest cały czas aktualne. To pierwsze, co by nam powiedzieli, że słuchajcie, nawet jeśli macie to, co myśli, co to macie, to może zmieńcie słownictwo. Bo to brzmi bardzo dziwnie. Amen. Ale powiem ci, my jesteśmy synami Królestwa. My mamy rozprzestrzeniać Boże Królestwo. I wokół nas mamy inne królestwo, które jest w konflikcie z nami, dlatego nie masz fajnie, bo się bijesz ciągle. I mamy inne królestwa wokół nas, które też nie chcą Królestwa Bożego. I ty jesteś w konflikcie. Kiedy ty wychodzisz na scenę i mówisz, nie, ja wierzę w to, że rzeczy mają się tak i to jest ostateczna i niezmienna prawda, to ty jesteś odpał. Ty jesteś po prostu z kosmosu, gość. I do pewnych partii cię na pewno nie zapiszą. Ale paradoks jest taki, że do niektórych partii cię zapiszą. Ale to też nie są partie dla ciebie. Bo ich definicja królestwa też jest inna. Ponieważ nasze królestwo nie rozprzestrzenia się przez to, że my nie pozwalamy innych na nas pluć. Jak mówią niektórzy. Koniec, nie pozwolimy na siebie pluć. Nie, bo nasze królestwo rozprzestrzenia się w ten sposób, co jest napisane w Nowym Testamencie, że błogosławieni jesteście, jeśli wam złorzeczyć będą i wszystkie złe rzeczy o was mówić będą. Pamiętam kiedyś pastor Andrzej Niedzusiak został zaproszony do pewnej audycji, że na temat obrazy uczuć religijnych. Ja mówię, co Andrzej, idziesz? Andrzej mówi, nie idę. Mówię, czemu nie idziesz? Mówię, bo nie istnieje coś takiego jak obraza uczuć religijnych. On mówi, jak już się zapisałem do tego, w czym jestem dzisiaj, lata temu, to było wszystko w pakiecie. I ja nie będę zwalczał czegoś, co jest po prostu tylko świadectwem na to, że jestem w dobrym miejscu. Można zranić czyjeś emocje, można dotknąć czyjejś wartości, ale nie można zrazić czegoś takiego uczuć religijnych. My jesteśmy tym, kim jesteśmy i to jest wpisane w cenę. I jeszcze nieraz oberwiemy. I chwała nam za to, mówi Jezus. Cieszcie się i radujcie. Okay? Wracamy do królestwa. Psalm 45. Strzały są ostre, ludy padają pod twoje nogi. Upadnie serce wrogów króla. Tron twój Boże trwa na wieki wieków. Berłem sprawiedliwości jest berło królestwo twego. To jest ciekawe, bo to jest psalm synów Koracha. To nie Dawid śpiewa sam o sobie, ale Korach. Był na dworze Dawida, uczył się od Dawida, służył w świątyni, kompozytor, autor tekstów. I myśli, że pisze o Dawidzie. I pisze o nim, tron twój Boże na wieki wieków, berłem sprawiedliwości, zberło królestwa twego. Jak czytałem ten psalm, to sobie myślałem, niezły patent, jakie podlizywanie się. Miłujesz sprawiedliwość, nienawidzisz bezprawia, dlatego pomazał cię Boże, Bóg twój, olejkiem wesela, jak żadnego z towarzyszy twoich. Ciekawe jest to, że ten fragment jest dokładnie zacytowany w liście do Hebrajczyków, w Nowym Testamencie, tak zwanym, i to jest słowo w odniesieniu do Jezusa. Korach śpiewa i myśli, że śpiewa o dworze króla. Zobaczcie, co śpiewa dalej. Wszystkie twoje szaty paskną mirrą, aloesem i kasją. Z pałaców z kości słoniowej rozwesela cię gra na strunach. Córki królewskie wychodzą na spotkanie twoje, małżonka stoi po prawicy twojej zdobna złotem z Ofiru. Słuchaj, córko, i spójrz na koń ucha. Zapomnij o ludzie twoim i o domu ojca twego. Król pragnie wdzięku twego pokoń. Wiecie, to jest wszystko śpiewa Korach, niby o Dawidzie, ale nie śpiewa o Dawidzie. Nie będę czytał dalej o tych maściach, mirrach i złocie, tkanych sukniach, ale pod koniec. Wiodą ją wśród okrzyków radości i wesela, wchodzą do pałacu królewskiego. Oblubienica wchodzi do jakiego pałacu? Królewskiego. Amen. Zobaczcie, my mówimy tak, oblubienica i wesele baranka. I myślimy, że tam wszyscy po prostu wmaszerujemy. Ale powiem ci, prawdopodobnie będzie tak, że my tam wejdziemy na tą wesele baranka, ale to może nie być takie fajne, jak nam się wszystkim wydaje. Pamiętam, jak jeden pastor kiedyś opowiadał, to chyba był Mike Byko, którego tutaj polecałem wam książkę, że on powiedział, że pierwszy raz, jak był tak naprawdę doświadczył pochwycenia i bycia w Bożej obecności, to mówi, że czuł się fatalnie. I czuł się tak po prostu źle. Z tego powodu, że widział swoją grzeszność, bezbożność i brak panowania Boga całkowicie w jego życiu. Wiecie, my pójdziemy na wesele baranka, ale my wejdziemy do Pałacu Królewskiego, gdzie panuje król. I wtedy wszyscy będziemy skonfrontowani. I wtedy wszystko będzie prześwietlone. I oczywiście, dla spokoju serca wszystkich sióstr i braci też bojaźliwych, miłość Jezusa przewyższa wszystko. I po prostu i nie będziesz czuł się odrzucony, ale bardzo przyjęty i może przez swoją niegodność będziesz jeszcze bardziej czuł się przyjęty, bo jeszcze będzie większy kontrast. Ale pamiętaj, panowanie króla to jest coś po prostu bezdyskusyjnego. To jest coś, czego po prostu nie można, z czego nie można się wytłumaczyć naszymi argumentami. To jest po prostu coś potężnego, więc wszyscy musimy poddać nasze serce Bogu. Dobrze. Upamiętnij imię Twoje przez wszystkie pokolenia, dlatego ludy wysławiać Cię będą po wieki wieczne. To nie było o Dawidzie, to było o Jezusie. Widzimy teraz w Nowym Testamencie, że kiedy Jezus chodzi po ziemi i uczniowie Jego kłosy sobie w szabat wcinają przy drodze, to przychodzą faryzeusze i mówią: halo, co to jest? Co wy robicie w szabat? A Jezus mówi: a czy nie czytaliście o Dawidzie, że wszedł do świątyni, wziął chleby pokładne, czyli które były ofiarowane dla Boga, zabrał je i dawał swoim wojownikom? Nie wszedł do świątyni, tylko do przybytku, do namiotu. Tak? I mówi: zobaczcie, Syn Człowieczy jest Panem Szabatu. I Jezus porównuje się z Dawidem. Dawid jest królem Nowym Testamentowym. On zaprowadza w przybytku pańskim śpiewy, których wcześniej nie było. Wprowadza radość, wprowadza uwielbienie dla Boga. Coś nowego. Płaci grube pieniądze za chóry, które zatrudnia, i orkiestry. Co prawda trzy instrumenty, ale orkiestra. Tak? I płaci za to. Jest coś nowego. Wiecie, my jesteśmy w tym królestwie. Psalm 103. Pan na niebiosach utwierdził swój tron, a królestwo Jego panuje nad wszystkim. Psalm 145. Królestwo moje jest królestwem wiecznym, a panowanie Twoje trwa przez wszystkie pokolenia. Królestwo Boże jest królestwem wiecznym. Izajasz 37. Panie zastępów, Boże Izraela, który siedzisz na cherubach, Ty jedynie jesteś Bogiem wszystkich królew z ziemi, Ty stworzyłeś niebo i ziemię. Powiedzmy, Bóg jest królem. Amen. Kiedy przychodzimy do Boga, przychodzimy do tatusia, przychodzimy do Jego Syna, czyli do naszego brata Jezusa Chrystusa, mamy społeczność z Duchem Świętym, który jest stworzył wszystko i stwarza wszystko i czyni wszystko, ale też przychodzimy do Króla Królów i do Pana Panów, do najwyższego Władcy. Okay, wiecie? I też jest pewnego rodzaju problem, ponieważ my żyjemy w takich ciekawych czasach. Czytałem ostatnio o tym troszeczkę. Na przykładzie słowa zdrada. Wiecie, że przez wieki, mniej więcej do początków, do połowy XVIII wieku, słowo zdrada odnosiła się zawsze do zdrady władcy danego kraju. I tak było w historii. Używano słowa zdrada, kiedy ktoś się opowiedział przeciwko królowi Polski na przykład. Ale w połowie XVIII wieku, kiedy zaczynają się tworzyć państwa narodowe, słowo zdrada zmienia nazwę i jest odniesiona do zdrady narodu, do zdrady interesu narodowego, do zdrady kraju jako terytorium, jako państwa. Tak? I dzisiaj jest często tak używane. I wiecie, dlaczego o tym mówię? Dlatego, że kiedy dzisiaj mówię o królu, to my mamy pustkę w głowie. Ponieważ my wokół nas nie dostrzegamy autorytarnych władców, od których zależy nasze życie. Nie mamy ich na ziemi. Dzisiaj są jedni wybrani, jutro będą inni wybrani. I to nie jest źle. Po prostu, czasy sędziów wróciły. Okej? Okay? To nie jest żaden problem. Natomiast problem jest dla nas, że my naprawdę potrzebujemy objawienia przez Ducha Świętego, żeby zobaczyć to i zrozumieć, że nasze życie to nie jest jakaś taka lekka sprawa. Ale że jest ostateczny, absolutny władca, który pewnego dnia będzie totalnym dyktatorem wszystkiego, o którym mówi słowo, że będzie laską żelazną pasł narody i nic nie będzie działo się poza Jego wolą, że to jest Bóg, któremu my słyszymy, który przenika nas, patrzy na nas i wie o nas wszystko. Rozumiecie? Rozumiecie to, co chciałem wam teraz powiedzieć, tak? Że jest po prostu ten problem, żebyśmy my w taki sposób przyszli do Boga, ponieważ nie widzimy tych widzialnych królów. Dla Izraela było łatwe, ponieważ ten król decydował o życiu i śmierci ludzi. Bóg powiedzie, dzisiaj twoja córka pracuje u mnie w pałacu i to twój syn jedzie ze mną na wojnę, oddajesz mi swoje pieniądze, konfiskuje twój pałac. Królowie ziemscy w Polsce dokładnie tak samo czynili. I panami życia i śmierci mogli o wszystkim zdecydować. Dzisiaj nie mamy takich znaków wokół siebie. Dlatego myślimy, że możemy lekko żyć i będzie dobrze. I to jest i prawda, i nieprawda w tym samym momencie. Prawda jest taka, że łaska i miłosierdzie Boże trwa na wieki, jak śpiewał Dawid, ten król, typ Jezusa Chrystusa, o swoim Bogu, ale też jest prawdą taką, że jego królestwo, w jego królestwie nie ma żadnych kompromisów. I nie ma mowy o królestwie, kiedy coś nie jest poddane i nie jest podporządkowane królowi. Okej? Nie będziemy robić głosowania, kto chce jeszcze tego słuchać, czy nie, tylko dojedziemy do końca Starego Testamentu. Okej? Teraz mamy Księgę Daniela, która jest potężna. Kto z was oglądał komiks 300? To na koniec tak jest.
Tak?
Film. Co ja powiedziałem?
Komiks,
tak, to komiks. No bo film to prawie komiks, no. Tam jest taki król Xerxes. Tak? Xerxes. Jedno się taki tytuł Król Królów i Pan Panów. To był jego oficjalny tytuł. To był władca właśnie z tego terenu Mezopotamii, do rzecza Tygrysu i Eufratu. I Daniel jest pracownikiem, akurat nie Xerxesa, ale jest pracownikiem trzech kolejnych satrapów w tamtej dolinie Mezopotamii. I teraz zobaczcie, jakie on ma objawienie na temat Boga i jakie objawienie w tamtych czasach jest na temat Boga. Pierwszy fragment dotyczy momentu, kiedy król ma widzenie i nie rozumie go, widzi posąg i przychodzi o wykład. I wtedy Daniel przychodzi i wykłada mu, że te królestwa, które widział, to są kolejne etapy. I mówi o królestwie właśnie perskim, medoperskim, mówi o Achaii, o Grecji, i mówi o Rzymie jako ostatnim imperium przed tym królestwem, które przetrwa wszystko. I zobaczcie, co mówi do niego, kiedy mówi mu wykład. Za dni tych królów Bóg niebios stworzy królestwo, które na wieki nie będzie zniszczone, a królestwo to nie przejmie inny lud. Zniszczy i usunie wszystkie owe królestwa, lecz samo stoi się na wieki. Potem odezwał się król i rzekł do Daniela: zaprawdę Bóg jest Bogiem bogów i Panem królów. On objawia tajemnicę, gdyż ty mogłeś odsłonić tę tajemnicę. Bóg do niego mówi, w tym śnie do tego satrapy, mówi do niego, że nastąpi koniec wszystkich królestw. Ale jak nastąpi ten koniec wszystkich królestw? Zobaczcie, czy to będzie tak, że te wszystkie królestwa się rozpłyną i wszyscy pójdziemy w kierunku religii serca? Nie jest powiedziane, że królestwo, które przychodzi, zniszczy i pokona królestwa, które będą. Rozumiesz? Tu jest zapowiedziany konflikt. W tej wizji faktycznie było, że od skały oderwał się kamień, uderzył w stopy tego posągu i on cały się rozsypał. A ten kamień stał się wielką górą, który wypełnił całą ziemię. I to jest Królestwo Boże. Wiecie, to jest coś, co jest naszym dziedzictwem. My w tym jesteśmy. Druga rzecz, kiedy jest objawione to w tamtym czasie, kto jest królem, kto jest panem całej ziemi, to jest po tym, kiedy Szadrach, Meszach, Abednego przechodzą próbę ognia, wychodzą z niej skutecznie i Nabuchodnezar, król, do wszystkich ludów, plemion i języków, które mieszkają po całej ziemi, wystosowuje list i orędzie i mówi: pokój wam. Postanowiłem oznajmić o znakach, cudach, które na mnie dokonał Bóg Najwyższy. Są bogowie, jest Bóg Najwyższy. Jakie wielkie są jego znaki, także potężne jego cuda. Jego królestwo jest królestwem wiecznym, a jego władza z pokolenia w pokolenie. Bóg daje objawienie pogańskiemu królowi, który robi proklamację na temat Bożego Królestwa. Jego królestwo jest królestwem wiecznym, a jego władza z pokolenia w pokolenie. W orędziu, w liście do wszystkich ludów i królestw, które podlegają jego władzy. Kolejne, kiedy Nabuchadnezar zostaje wygnany ze swojego królestwa na skutek nieposłuszeństwa Bogu, później wraca, po upływie dni, ja, Nabuchadnezar, podniosłem oczy ku niebu, a gdy znowu rozum mi powrócił, wtedy błogosławiłem Najwyższego. Objawem wracającego umysłu na właściwe miejsce jest uwielbienie dla Boga. Jak zgłupiałeś, to zmądrzyj i zacznij uwielbiać Boga. To tylko takie wtrącenie. A żyjącego wiecznie chwaliłem i wysławiałem, gdyż jego władza jest władzą wieczną, a jego królestwo z pokolenia w pokolenie. Powiedz królestwo.
Królestwo.
I ostatnia, nie, przedostatnia, też z księgi Daniela, po tym, kiedy Daniel spędził noc w jaskini lwów i nie został pożarty, potem król Dariusz, kolejny władca babiloński, wystosował do wszystkich narodów, plemion i języków na całej ziemi pismo tej treści: pokój wam. Przeze mnie wydany został dekret, że na całym obszarze mojego królestwa winni drżeć i bać się Boga Daniela. On bowiem jest Bogiem żywym i trwa na wieki, a jego królestwo jest niezniszczalne i władza jego jest nieskończona. Powiedz królestwo.
Królestwo.
I ostatni raz, to jest wizja osobista, którą ma Daniel. I to jest bardzo piękne, ponieważ to jest bardzo takie odniesienie tak zwane nowotestamentowe. I widziałem w widzeniach nocnych, oto na obłokach niebieskich przed ktoś podobny do Syna Człowieczego. Doszedł do sędziwego i stawiono go przed nim. I dano mu władzę i chwałę i królestwo, aby mu służyły wszystkie ludy, narody i języki. Jego władza jest władzą wieczną, niezmienną i jego królestwo niezniszczalne. Lecz potem święci Najwyższego otrzymają królestwo i posiądą królestwo na wieki wieczne. On jest królem, my otrzymujemy to królestwo na wieki wieczne. Aż przed sędziwi odbył sąd i prawo zostało przyznane świętym Najwyższego i nadszedł czas, a święci otrzymali królestwo. Królestwo, władza i moc nad wszystkimi królestwami po całym niebie będą przekazane ludowi świętych Najwyższego. Jego królestwo jest królestwem wiecznym, a wszystkie moce jemu służyć, będą służyć i jemu będą poddane. Okej? Okay? Wiecie, i to jest tylko Stary Testament, który mówi o Królestwie Bożym. Ale teraz, kiedy przechodzimy do Nowego Testamentu, to widzimy, że Jan Chrzciciel głosi Królestwo Boże. Jezus, jak tylko zaczął kazać, zaczął głosić, mówi, przybliżyło się Królestwo Boże. My w naszych głowach mamy tylko Jana Chrzciciela, który mówi, Królestwo Boże przychodzi. Upamiętajcie się, prostujcie ścieżki, nie każda dolina będzie zasypana, góra zrównana, bo nadchodzi Król Chwały. Ale Jezus przychodzi i on dalej mówi, przybliżyło się Królestwo. Później posyła swoich uczniów i mówi, nie wychodźcie poza Izrael, ale głoście synom Izraela, że nadchodzi Królestwo. Później apostołowie są wysłani, głoszą Królestwo. Teraz chciałbym wam przeskoczyć, może musimy wrócić jeszcze do całego tego nauczania Jezusa o Królestwie i nauczania apostołów o Królestwie. Dzisiaj nie mamy na to czasu, te wszystkie fragmenty sobie przeskoczymy, ale chciałbym powiedzieć jedną rzecz taką, która jest bardzo dla mnie zachęcająca i mocna. Ona jest w Ewangelii Jana w 3 rozdziale, kiedy Jan rozmawia z Nikodemem. Jan 3 rozdział, 3 wiersz. Jezus odpowiada Nikodemowi, który przychodzi i mówi, jak mogę być zbawiony? Przychodzi do niego. Jezus odpowiada mu, zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, jeśli się nie narodzisz na nowo, jeżeli ktoś się nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego. Amen. Więc wiesz, jest sposób na wejście do Królestwa Bożego. Jak wchodzimy do Królestwa Bożego? Przez nowe narodziny. Czym są nowe narodziny? Nowe narodziny to wiara, że Jezus jest Królem Królów i Panem Panów. Nowe narodziny to jest upamiętanie się i uznanie władzy i poddanie się władzy Króla Królów i Pana Panów. My mówimy tak, uznaj Jezusa jako kogo? Jako Pana i Zbawiciela. Nie ma nowych narodzin, nie ma wejścia do Królestwa Bożego bez uznania, że Jezus jest Panem. Kto bowiem uwierzy w sercu i wyzna swoimi ustami, że Jezus jest Panem, będzie zbawiony. Jezus mówi, nie może ujrzeć Królestwa Bożego, Bożego panowania ten, kto nie ma inicjacji, kto nie wchodzi przez nowe narodziny do Królestwa Bożego. Wiesz, my często mamy problemy w naszym życiu z Bogiem. Mówimy, nie wszystko wygląda tak, jak po prostu powinno wyglądać. Wiesz, na tej ziemi wszystkie rzeczy, które nie są poddane Bogu, nie wyglądają fajnie. Więc musisz się tylko siebie zapytać, czy Jezus jest moim Panem, czy narodziłem się na nowo. Jeżeli tak, to co w moim życiu nie jest poddane Bogu? Ponieważ te rzeczy są orężem, które walczą przeciwko Królestwu Bożemu w twoim życiu. I wreszcie musisz zrozumieć, że wokół ciebie jest Królestwo Ciemności, które nie uznało, że Jezus jest Panem i ono walczy przeciwko Jezusowi, Jego Królestwu i przeciwko Synom Królestwa, czyli tobie. I wtedy masz wyjaśnione, dlaczego się tak często czuję, jak się czuję. Dlaczego się zmagam tak, jak się zmagam. Może dlatego, że Jezus nie jest twoim Panem, się zmagasz. Nie uznałeś Go jako swojego Króla, Pana swojego życia. Może zmagasz się dlatego, że są dziedziny w twoim życiu, w których nie ma Bożego panowania. To jest tak, wiesz, mogłeś otrzymać fajne mieszkanie od miasta. Na przykład, w prezencie. I mieszkasz tam, masz swoje dwa pokoje. Jak się wprowadzasz, cieszysz i robisz remont, i zaczynasz tam mieszkać, nagle się orientujesz, że to jest kamienica, w której jest pełno melin. I nie możesz spać. I masz nasikane na klatce schodowej. I raz na miesiąc kogoś zabiją w bramie. I ty masz konsternację. Bo jak się wprowadzałeś do tego nowego mieszkania, to mówiłeś, fa Bogu, wreszcie mam swój kąt. Mam swoje miejsce na ziemi. Będę mógł założyć rodzinę, wychować dzieci. Będzie pięknie. Wprowadzasz się tam i się zastanawiasz, czy mieć dzieci. Czy to jest twoje miejsce na ziemi. Wiesz, i to jest tak jak z naszym życiem. Tak to właśnie ono wygląda. Bo jest bitwa pomiędzy królestwami. Ona jest na zewnątrz, pomiędzy tobą, ale może być też wewnątrz, bo ty masz różne pokoje, różne mieszkania i różne kwatery, w których zamieszkają różni osobnicy. Ci osobnicy to są myśli, które nie są myślami królestwa, to są słowa, które nie są słowami królestwa, to są wartości, które nie są wartościami królestwa i cierpisz. I mówisz, to jest moje miejsce na ziemi, to jest to nowe stworzenie. Wtedy musisz iść do nauczenia apostoła Pawła, który mówi, zwleczcie z siebie starego człowieka. Przepędź lokatorów, którzy nie uznają, że Jezus jest Panem. Ze swojego życia, ze swojego wnętrza. Przegoń myśli, które nie uznają, że Jezus jest Panem. Troski wyrzuć. Królestwo Boże jest jak ziarno. Tak? To jest o Królestwie Bożym, które się rozwija i rośnie. Co posiałeś? Posiałeś rzeżuchę? Masz rzeżuchę. Co posiałeś? To, co posiałeś, rośnie. Posiałeś fasolę, rośnie fasola. Jakie ziarno królestwo mieszka w tobie? Co jesteś w stanie ofiarować? Jezus mówi, jeżeli ktoś chce być synem królestwa, to kiedy znajduje skarb królestwa, to sprzedaje wszystko, co ma, by kupić tą ziemię, w której jest zakopany skarb królestwa. Jest w stanie oddać wszystko. Ktoś jest synem królestwa, rozumie, że w królestwie chodzi o wszystko. Jest w stanie oddać wszystko, żeby odziedziczyć wszystko. Amen? Dlatego królestwo. Nie republika, nie demokracja, nie komuna. Okej? Okay? Nie plemię, tylko, ale królestwo. I drugi raz w piątym wierszu Jezus odpowiadając. Odpowiedział Jezus, zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, jeśli ktoś się nie narodzi z wody i z ducha, nie może wejść do królestwa. My wchodzimy w ten sposób do Królestwa Bożego. Halleluja. Aż tak nie mogę skończyć. Tu jest tyle po prostu materiału i treści. Jezus po swoim zmartwychwstaniu w Dziejach Apostolskich spotyka się z nimi. Po swojej męce objawił się jako żyjący i dał liczne dowody, ukazując się im przez 40 dni, mówiąc o... O czym on mówił? O Królestwie Bożym mówił. Kiedy? Po zmartwychwstaniu? Jeszcze rozumiem, przed zmartwychwstaniem. Jeszcze dawał szansę Żydom, że im odnowi, że jak uwierzą w Niego. A Jezus nie. Jezus po zmartwychwstaniu dalej mówi o Królestwie. I apostołowie dalej mówią o Królestwie. Dla tych, którzy mają zamieszanie. Takie malutkie podsumowanie. Kiedyś zapytano Lestera Samrola, takiego apostoła, który już dzisiaj nie żyje, czym jest wiara. I on udzielił takiej odpowiedzi. O, kochany, wiara jest wieloma rzeczami. Ja dzisiaj mogę tak zakończyć to słowo dla tych, którzy mi się różne rzeczy mieszają. Izrael to jest Królestwo Boże. W Bożym planie. Czy dzisiejsze państwo Izrael jest Królestwem Bożym? Tu miałbym wątpliwości. Ponieważ nie wszystko w tym kraju jest poddane Bogu. Okej? Okay? Ale taki jest Boży plan i jego obietnice są niezmienne. Królestwo Boże to jest cały świat. To jest ostatecznie Jego Królestwo. Bóg będzie panował nad całą ziemią. Tak mówi Słowo Boże i to się stanie. Nie wiem, kiedy to się stanie. Nie wiem, jak to się stanie. Nie wiem do końca, co będą temu towarzyszyło. Pewne rzeczy są opisane w Biblii, pewne nie. Ale ostatecznie to jest Jego plan, który Bóg objawiał od czasu Abrahama bardzo konsekwentnie. Królestwo Boże to jest Królestwo Niebios. Kiedy Jezus staje przed Piłatem i mówi, że gdyby moje królestwo było z tego świata, to słudzy moi biliby się o mnie. Królestwo moje jest królestwem niebios. Więc jego Boże królowanie nie jest tylko królowaniem na ziemi, ale królowaniem na niebie. Jest królowaniem w sferze ducha. Kiedy Jezus mówi, jeżeli ja wypędzam demony palcem Bożym, to Jezus mówi, to przybliżyło się Królestwo Boże. Okej? Okay? Więc Królestwo Boże to jest też Królestwo Ducha, Królestwo Niebios. Królestwo Boże jest w naszych sercach, tak? Bo to jest sprawiedliwość, radość i pokój w Duchu Świętym. To jest Boże Królestwo. Królestwo Boże to wieczność, ponieważ Słowo cały czas, mimo że Królestwo Boże się przybliżyło, mimo tego, że Jezus przyszedł, mimo tego, że my narodziliśmy się na nowo i weszliśmy do Królestwa, mimo tego, że Jezus powiedział, że daje nam Królestwo, to ciągle Biblia konsekwentnie mówi, że Królestwo przychodzi. I my mamy dylemat. Przyszło czy nie przyszło? Jezus mówi, nie mieście, że ono przychodzi dostrzegalnie, bo Królestwo Boże jest wśród was. No to jak? To ono jest czy przychodzi? Królestwo Boże i jest i przychodzi. Trudno, nie będziemy już mieli tej heleńskiego pokoju logiki zero-jedynkowej. Logika hebrajska, ona dodaje do siebie różne prawdy, a nie wyklucza nawzajem. Więc Królestwo Boże to jest wieczność, która jest przed nami i to, co nadchodzi. I to wszystko jest Królestwo Boże. Królestwo Boże jest kondycja serca, już o tym powiedziałem. Jezus mówi, do kogo należy Królestwo Boże? Do tych, którzy są ubodzy w kazaniu na górze, którzy cierpią prześladowania. Tych jest Królestwo Boże. Oni już są w Królestwie Bożym. Ale Królestwo ciągle przychodzi. I Bóg chce posiąść wszystkie narody. I to jest tajemnica. Także tutaj skończę, bo chcę cały Nowy Testament jeszcze tak zwany z wami przerobić. Ale chcę cię zachęcić, że jeżeli nie ma panowania Boga w twoim życiu, to nie ma Królestwa. I potrzebujesz szukać Królestwa i Bożego Panowania. I z tej perspektywy oceniać wszystko wokół. Oceniać konflikty, oceniać kondycję swojego życia. I przede wszystkim się ciebie pytam, czy ty jesteś w Królestwie Bożym. Jezus powiedział, że wchodzimy do Królestwa Bożego przez to, że się narodzimy na nowo. Musi się coś zacząć. Jeżeli coś nie zacznie, nie jesteś w Królestwie Bożym. Amen. Jest dla ciebie dobra nowina o Królestwie Bożym. Amen. Wstańmy.